Proszę braci i siostry, wybaczycie mnie, że dzisiaj będą obydwa te tematy takie lekkie. Taki senny dzień. Mógłbym wziąć jakiś temat epifaniczny, ale między innymi mam tutaj żniwo wiekowe Ewangelii, czytanie naszej zimy albo w sabat, i tak dalej, albo może przy innej okazji. Podobny tytuł drugiej lekcji. Cudowne leczenie, które dzisiaj jest tak modne, a Biblia co mówi na ten temat? Myślę również, no młodzi powiedzą, no my na razie nie chorujemy, to nas nie dotyczy, a my staruszkowie, bo to już tam dolega, no to właśnie to do nas. Oj, dzisiaj młodzi chorują. Coraz więcej w szkole podstawowej, kręgosłupy, tak, już muszą się leczyć w ogóle, także co pokolenie to słabsze. Podstawą, to znaczy może nie tyle podstawą, ale tekstem wprowadzającym nas jako ostrzeżenie do dzisiejszych czasów. Słowa naszego Pana zapisane w Ewangelii Marka, 13 rozdział, wersety 22-23. Bądź powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znamiona i cuda ku zwiedzeniu wymożna i wybranych. Tak, wymożna i wybranych. A więc nawet wybrańców, prawdziwie poświęconych, ci fałszywi prorocy, nauczyciele, fałszywi Chrystusowie będą czynić takie znamiona, takie cudy, a więc tyle będzie prawdopodobieństwa. A więc tam tyle zawarte jakoby prawdy. Prawdziwości. Można nawet i wybranych. A wy tedy strzeżcie się. Oto wam wszystko przepowiedział. A więc Jezus ostrzega lud Boży, żyjący szczególnie w czasie końca, bo te słowa dotyczą czasu końca, czasu, w którym my żyjemy. Czasu paruzji, epifanii, końca wieku Ewangelii, gdy ucisk coraz bardziej się rozszerza, pogłębia. Szatan, widząc bliskość swojego panowania, ale on, jak wiemy, do końca, do upadłego, jak to się mówi, walczy, aby podtrzymać swoje panowanie, czego jesteśmy świadkami. To patrzmy na jego przedstawicieli z punktu politycznego, religijnego. Jak jeszcze kursowo się trzymają do końca. Jeszcze jakieś nowe teorie, jeszcze coś nowego, jakieś tam nową, żeby jeszcze podtrzymać, jeszcze kilkanaście lat, jak najdłużej. Ale niestety koniec się nieuchronnie zbliża i to szybkimi krokami. Drogie braterstwo, wszyscy normalni ludzie, mam na myśli ludzi, którzy, no ktoś może powiedzieć, że są nienormalni, no i są tacy. A jak można określić normalnie? Którzy odbierają sobie życie. Rzeczywiście coś taki człowiek jest nienormalny. Prawdopodobnie, jak sami uczeni stwierdzają, lekarze, że psychika jego nie wytrzymuje, a dzisiaj właśnie samobójców jest coraz więcej. Ale właśnie normalni ludzie to cenią sobie życie i zdrowie. Cenią sobie. Każdy człowiek. Każdy człowiek. Życie i zdrowie. Czy ktoś chciałby chorować i cierpi z tego powodu? Nikt by nie chciał. Każdy by chciał przeżyć te swoje 70, 80, 90 lat i przy zdrowiu i zdrowo umrzeć. Bo niektórzy ludzie, jak to się mówi, zdrowo umierają, tylko przychodzi wiek. Komórki się starzeją i no, jakaś tam przyczyna śmierci. Dosłownie niektórzy zdrowo umierają. Jesteśmy świadkami. Byliśmy. No, w przeciągu naszego jakiegoś tam już życia, przeżytych lat, że wiek XX poczynił ogromne, można powiedzieć, postęp, udogodnienia życia ludzi. Może nie we wszystkich krajach, jak to dzisiaj oglądamy nieraz w telewizji, wiadomości, jak tam w Afganistanie, to jest rzeczywiście gliny. Jak ci ludzie żyją w tych lepiankach z gliny, w tych warunkach, brud, kurz. Brak wody, no podstawowych jakichś rzeczy, no codziennego bytowania, a jednak żyją, ale w większości, w dużej mierze, tak zwane narody cywilizowane, jakbyśmy to określili, uczynili wielki postęp, a jeśli chodzi o medycynę, to rzeczywiście ta uczyniła duży postęp, masowe epidemie, które kiedyś dziesiątkowały, no masowo ludzi. I trapiły ludzkość, zostały po prostu wyeliminowane. Ale patrzmy, ten wiek XX, chociaż przyniósł wielkie udogodnienia, wielki dobrobyt, lepsze warunki życia i oczywiście nawet wiek przecięty wiek życia został przedłużony dzięki medycynie, to również ten wiek XX, który się skończył, zakończył, przyniósł nowe zarazki i nowe właśnie przyczyny nowych chorób. Inne, stare, zostały wyeliminowane, zapobiega im się, są takie czy inne leki, ale powstają nowe. I zaś laboratoria pracuje. Godzinami, nocami, dniami siedzą i szukają antidotum na te nowe choroby. Gdy znajdą, zaś nowa powstaje. No i taki ten proces się nie może zakończyć. I te nieuleczalne choroby zbierają również bardzo fite żniwo. Ale patrzmy, dajcie zauważyć, równolegle do postępu w medycynie konwencjonalnej, nawet niekonwencjonalnej, bo nawrót do ziółek, ja również dużo ziółek piję i to już 10 lat, to nasilił się po prostu taki proces, jakbyśmy to mogli określić, lub sytuacja, że zaistniało wiele jakoby łatwych sposobów, prostych, no jak nasz temat, tytuł naszej lekcji, to jest cudownego leczenia tych różnych chorób. I są. Patrzmy na literaturze prawdy, to spotykamy, ja nie pamiętam tytuł tej broszurki, jak to chłopiec, złamana ręka i na drugi dzień, tatusiu, zdejmij mi bandaż, zdejmij mi tutaj ten gips w ogóle, bo moja ręka jest zdrowa. I się okazało, że była zdrowa. Na spokoju ten ojciec, brat był lekarzem, zawezwał, jak to pamiętamy w tej broszurce, może dokładnie to nie powtórzę. W każdym razie, gdy został zdjęty dla spokoju, by ten syn się, no, dał mu spokój, nie marudził, zdjęty został gips i ręka była zdrowa i zrośnięta. No cóż, co się stało? Chłopiec powiedział, całą noc się modlił do Pana Jezusa. Modlił się do Pana Jezusa i podczas jednej nocy kość się wzrosła i ręka zdrowa. A więc, zobaczcie, siostry, różne reklamy są pod tym względem, ogłaszają się specjalnie, no, szczególnie ci, którzy tym bioprądami leczą, no i czy cudowne leczenie przez składanie rąk, w różny to sposób. Czy jakieś cudowne leki, w ogóle szybko działające. A więc przede wszystkim, drodzy, pojawiła się cała plejada różnych uzdrowicieli. Jesteśmy tego świadkami. Czy może być coś, tak jak powiedziałem, pociągającego bardziej, niżeli cudowne leczenie chorób i koniec cierpienia, gdy się choruje? Nic nie może być przyjemniejszego. Niektórzy ludzie oddaliby miliony, nawet miliardy, jak to niektórzy właśnie bogaci, ludzie na Zachodzie, a nie tylko na Zachodzie. To czynili wysiłki. Miliardy by oddali za zdrowie. Chociaż za 5-10 lat. Bo cenią sobie zdrowie i życie. Ci uzdrowiciele przede wszystkim, jedni twierdzą na przykład, ich można zaliczyć do trzech grup. Mówią, że mają własną moc. Własną moc. Że są wyjątkami pod tym względem, kładąc ręce na miejsce danego schorzenia na miejsce tego organu i następuje uzdrowienie. Inni twierdzą, że Bóg i Jezus dał im to moc. Posiadają moc uzdrawiania. A jeszcze inni twierdzą, oczywiście oni są pośrednikami, można powiedzieć, tak określić ich, że intensywna, gorliwa modlitwa do Boga, do Jezusa sprawi, że można być uzdrowionym z danego schorzenia. I to nawet się myślę, tylko wystarczy się gorliwie, żarliwie do Boga i do Jezusa modlić. I Bóg jest w stanie uzdrowić. Jezus, tak. A niektórzy nawet, jak to nawet w naszym kraju, ja tego nigdy nie oglądałem, tylko słyszałem o tym, jak to Kaszpierowski, czy to ktoś inny, to z ekranu telewizyjnego, poprzez ekran, tak, tak. Nie wiem, w jaki to sposób, bo ja się tym nie interesowałem i nie chcę filozofować w tym temacie. Nawet w ten sposób. Jeden z biskupów żyje, on jeszcze w Afryce. Kościoła rzymskokatolickiego również uzdrawia przez składanie rąk. Uzdrawia. Kolejki. całego świata się zjeżdżają do niego. Kładąc ręce, uzdrawia z danego schorzenia. Zobaczcie, siostry, można powiedzieć, że ci uzdrowiciele, jak wspomniałem, jest trzy grupy, jedni wierzą, tych uzdrowicieli, że źródłem ich mocy jest Bóg i Jezus. Oni są przekonani, że Bóg i Jezus dał im tę moc. I oni tę moc posiadają. Są inni, którzy wiedzą źródła pochodzenia tej mocy. Wiedzą, że od szatana i demonów. Ale oni się nie przyznają, że to moc pochodząca od demonów. Oficjalnie do tego się nie przyznają. No i trzecia, można powiedzieć, grupa, to są tak zwani szarlatani, naciągacze. Po prostu wykorzystują sytuację, można powiedzieć, jak to w innym zakresie, w jakimś handlu, czy w jakimś interesach, koniunktura, a to jest sytuacja wczesnych czasów i naciągają ludzi. Jak to wielu, którzy korzystało jakoby z ich usług, nic im to nie pomogło, a jeszcze nawet się pogorszyło. Kiedyś w pracy, gdy jeszcze pracowałem, z kolegą rozmawiałem na ten temat i właśnie tłumaczyłem mu tę sprawę. I to godzinami żeśmy rozmawiali, a on w końcu tak to podsumował. Ja mu tłumaczyłem, to działalność demonów i tak dalej. A on powiada, choćby sam diabeł w ogóle był stał za tym, a dla mnie jest najważniejsze zdrowie, czy zdrowie mojej żony, czy mojego dziecka. No, ludziom się nie ma co dziwić. Jemu było obojętne, zdrowie najważniejsze, życie. A od kogo to pochodzi, to jest, powiada, nieistotne. Ktoś może nawet grotesko powiedzieć, bracie Szwed, nie miałeś innego tematu, ten poruszać. Przecież my nie udajemy się do obrazu cudownego na Jasną Górę, bo tam też niektórzy właśnie, gdy spojrzą, to uzdrawiają, zostawiają kulę, tak, i wracają już bez kul. Nie korzystaliśmy z usług Kaszpierowskiego czy innych, ale czy to jest temat dla nas obojętny? Nie, drodzy bracia i siostry. Te słowa, przestrogi, które Pan skierował, a zapisane przez ewangelista Marka, dotyczą nas. Żyjemy w tym czasie. To są czasy bardzo zwodnicze. I są niektóre rzeczy tak trudno rozgraniczyć, trudno się zorientować i trzeba być bardzo ostrożnym w tym temacie. A zauważyliście, no ja tak się składało, że w ubiegłym roku nie byłem, bo choroba z serduszkiem, nie byłem w letnich konwencjach. 2 lata temu to salę naradwańskie żeśmy remontowali w tym czasie. Ja w ogóle nie pojechałem, tylko na jesienną. Ale słyszałem z wypowiedzi braci, którzy uczestniczyli, innych. 2 lata temu, 3 lata temu pytania na temat masaży i tam również, no różnych spraw. Były na konwencjach. Były, pamiętacie. I to nawet powtarzane niektóre. Na końcu brat Woźnicki nawet tam nawet z naciskiem podkreślił pewne rzeczy, pewne sprawy. A więc nie jest to temat obojętny. Druga sprawa. Częściowo nasz temat odpowie, czy lud poświęcony, czy prawdziwi chrześcijanie powinni prosić Boga o zdrowie fizyczne, a wiecie, że są zdania podzielone wśród braci, ja powiem oficjalnie. Są zdania podzielone. Niektórzy bracia i siostry wiedzą, że tak. Należy prosić o zdrowie fizyczne Boga. Gdy go się traci, czy się utraciło. A więc czy to jest właściwą rzeczą? Gdy mieszkałem jeszcze na Śląsku, a więc to jest, no, można powiedzieć, 40 lat temu, to też tam był taki, no, jeden znak. Ja miałem swoje zdanie. No przepraszam, takie prywatne sprawy wtrącam, ale też. Tam niektóre osoby z braterstwa się udawały, ale jego sposób diagnozowania, no mnie się osobiście nie podobał. Ja do niego nie poszedł. No bo uważałem go dosłownie za znachora. No ale inni szli. Ja nikomu nie zarzucałem w tym temacie. To jest każdego osobista sprawa. Ale chciałem podkreślić, no z tego z punktu widzenia tą sprawę, że no wiele rzeczy nie jest tak zbyt oczywistych. Trudno nieraz rozgraniczyć, trudno zorientować. W kanale, w czasach, w którym żyjemy, kiedy jest natłok tych różnych uzdrowicieli i to różne formy uzdrowienia, a szczególnie przez to wkładanie rąk, to jest bardzo niebezpieczne i czas bardzo zwodniczy. Skąd to pochodzi, to wkładanie rąk? Czy to występuje w Biblii? Tak. I to w czterech znaczeniach. Nie będę cytował wszystkich wersetów, żeby nam zabrało dużo czasu. Ale to wkładanie rąki jest to zwyczaj biblijny. I to były starożytności. Nie tylko w narodzie żydowskim, ale i w krajach szczególnie Bliskiego Wschodu. Na przykład w znaczeniu negatywnym było. Dzieje apostolskie 4:1-3. Tam jest mowa o apostole Pawle i Janie, gdzie włożono na nich ręce. A Biblia mówi, że włożono na nich ręce. Ale w jakim znaczeniu? Aby ich pojmać, związać i zamknąć do więzienia. A więc to jest pierwsze znaczenie wkładania rąk. Drugie. Z punktu świeckiego nadawanie komuś pewnej władzy, atrybutu władzy, jakichś przywilejów, upoważnienia do jakiegoś dzieła, do jakiejś misji. Że król wysyła swojego przedstawiciela, wkładał na niego swoją rękę, tak, na ramię. Na przykład. I to go upoważniało do dokonania jakiejś misji, dokonania jakiegoś poselstwa. Z punktu religijnego, ale biblijnego, to Biblia podaje również składanie rąk, i to czynili apostołowie, ale nie udzielenie komuś władzy przywilejów, ale na przykład uznania za jakąś wykonaną dobrą pracę, misję, dzieło, lub udzielenia błogosławieństwa, lub potwierdzenia danej już poprzednio funkcji, czy jakiegoś przywileju, z punktu religijnego, biblijnego. Ten przykład muszę odczytać. Dzieje apostolskie 6:6, które oznacza uznanie, a nie nadanie władzy, jak to niektórzy przypisują takie znaczenie zachowania apostołów. Dzieje apostolskie 6:6. Tych stawili przed apostołów, a o kim to jest mowa? O diakonach, o 7 diakonach, którzy pomodliwszy się kładli na nich ręce. Stawili 7, jeśli dobrze pamiętam, tak, diakonów. Apostołowie kładli na nich ręce, najpierw się pomodliwszy. Ale czy to oznacza, jak niektórzy twierdzą, nominalni chrześcijanie, że apostołowie udzielali i oni wybrali? Nie. Oni nie wybrali apostołowie. A kto ich obrał? Ogół. Tam zgromadzonych. Bo werset 3-5 powiada. Apostołowie się zwrócili, powiada, my nie będziemy pracować i w sprawach duchowych, nauczać i przy stołach, różnych sprawach interesować, bo to jest za dużo pracy w ogóle. Upatrzcie wtedy bracia między sobą 7 mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których by się postanowili nad tą sprawą. Więc do rzeczy doczesnych, materialnych, że zbierano wspólnie, tam potrzeba wspólne posiłki nieraz, potrzeba było się zająć różnymi doczesnymi sprawami. I podobała się ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu i obrali Szczepana. Oni obrali zgromadzenie. A w jaki sposób? Tak jak apostoł Paweł. Przez kierotoneo, przez podniesienie rąk, przez głosy. Tak jak starszych, tak samo diakonów obrali. Tak jak podaje Dzieje Apostolskie 14:23. Tych obrali. I tu podaje ten werset 5. Kogo wymienia? Nie będę czytywał. No, nie zabierać niepotrzebnie czasu. I właśnie 6 podaje. Tych stawili przed apostołów, którzy pomodliwszy się kładli na nich ręce. A więc kładzenie rąk przez apostołów nie oznacza, że oni ich obrali, naznaczyli, tylko udzielili im błogosławieństwa swojego. Tak? Pobłogosławili do tej pracy, a nie, że oni ich obrali. A więc chcemy przez to podkreślić, że z punktu religijnego kładzenie na kogoś, włożenie rąk oznacza między innymi uznanie, udzielenie błogosławieństwa lub potwierdzenie już danej wykonywanej funkcji. To inne przykłady podaję, na przykład Dzieje Apostolskie 13:1-3, gdzie na drogę, pełną misję apostoł Paweł się udawał swoim towarzyszem, to apostołowie kładli na ręce. Czy oni ubrali apostoła Pawła? Nie. Pan go obrał. Ale apostołowie udzielili im swego błogosławieństwa. Tak jak to my się udajemy, czy w podróż, czy żegnamy, życzymy. Jeden drugiemu błogosławieństwa. Tak samo apostołowie. A nie, że oni obrali, wybierali. A więc nie ma w biblijnym znaczeniu z punktu religijnego. Włożenie na kogoś rąk, nadanie władzy, jakichś przywilejów. Nie ma. To było z punktu świeckiego, a nie z punktu religijnego. Następnie włożenie rąk, Pismo Święte określa również, że było w leczeniu chorych. Było. Włożenie na kogoś rąk. Tak jak czytamy Dzieje Apostolskie 28 rozdział, a wiersz 8 i 9. 28:8-9. I stało się, że ojciec onego Publiliusza, mając gorączkę i biegunkę, leżał, do którego Paweł wszedłszy, modlił się, a włożywszy nań ręce, uzdrowił go. To gdy się stało, wtedy drudzy, którzy byli złożeni chorobami na onej wyspie, przychodzili i byli uzdrowieni. Apostoł Paweł, wkładając ręce na tych chorych, uzdrawiał je. A więc to jest trzecie znaczenie wkładania rąk w Biblii, w Słowie Bożym. I czwarte, udzielanie darów Ducha Świętego. Przez włożenie rąk na kogoś udzielano darów Ducha Świętego. Jakie to były dary? Pamiętamy. Mówienie obcymi językami, wykładanie proroctw, umiejętność leczenia, wiedza, która natychmiast się otrzymała, jakaś dziedzina wiedzy, no, natchniona przez Boga mądrość. A więc to były różne dary. I to było również udzielane przez włożenie na kogoś rąk. I właśnie wielu uzdrowicieli w ówczesnym czasie twierdzi, że mają tą samą moc, którą mieli apostołowie. Że wkładając na kogoś ręce, posiadają moc między innymi uzdrawiania. Czyżby? Drogie braterstwo, my dobrze wiemy na podstawie Słowa Bożego i faktów, że dary Ducha Świętego, między innymi uzdrawianie, było tylko w pierwotnym Kościele. I tylko ten przywilej posiadali apostołowie. W jakim celu były te dary dane? Aby wzmocnić i utwierdzić wierze pierwszych naśladowców. I aby pokazać na zewnątrz, że ta nowa religia pochodzi od Boga. Że ona posiada specjalną moc, pochodzi od prawdziwego, jedynego Boga. Tak jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 14:22. Przecież języki, a więc ktoś, nie ucząc się, naraz włada kilkoma albo jednym językiem, obcym językiem, a nie uczył się. A więc to był cud. Jednym właśnie darów Ducha Świętego. I apostoł Paweł, przecież języki są za cud nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym, właśnie na zewnątrz, pokazać innym światu. Ta nowa religia pochodzi od żywego, prawdziwego Boga, nie jakiś nowy umysł, nowy wymysł przez kogoś tam. Wiemy również, drodzy bracia i siostry, że było w sposób taki masowy, to znaczy, no nie na większą skalę, ale nie jednostka, ale masowy. Było dwukrotne wylanie Ducha Świętego, ale w Dniu Zielonych Świątek, jak również po raz drugi w domu Korneliusza. Dwa razy, gdzie Duch Święty, między innymi dary Ducha Świętego, stały się udziałem tych osób tam zgromadzonych. A poza tym, tylko apostołowie mieli władzę przekazywania komuś darów Ducha Świętego. Nikt poza tym. Drodzy bracia i siostry, również należy podkreślić, że tylko było 12 apostołów, nawet nie 13, jak niektórzy twierdzą. Niektórzy chrześcijanie, nie mówiąc o katolikach, bo katolicy, u nich to apostołów są setki. Jan Paweł II też jest apostołem. U nich są apostołów setki. Drodzy bracia i siostry, patrzmy. Jezus wybrał 70 jeszcze ewangelistów. Oni nie posiadali mocy i przywileju przekazywania darów Ducha Świętego. Nie. Tylko 12. A to też byli słudzy. Też ich wysłał Pan głosić Ewangelię. Głosić poselstwo prawdy. Tylko 12 stoli przygotowanych dla 12 apostołów. Mateusz 19:28. Tylko 12 apostołów baranka, a nie setki. Objawienie 21:14. Tylko 12 gruntów Nowego Jerozolemu, a więc rządu przyszłego Królestwa Chrystusowego. Objawienie 21, również 14. Tylko 12 gwiazd w koronie niewiasty. Księgi Objawienia 12, rozdział 1. Ani jeden więcej, ani mniej. Chciałem tu przykład przytoczyć, drodzy braterstwo, że tylko apostołowie przekazywali dary Ducha Świętego. A tym samym moc, jeden z darów uzdrawianie, a nic poza tym, tak jak wspomniałem, nawet tych 70 tego przywileju nie posiadało. Czytamy w Dziejach Apostolskich 8 rozdziale taki zapis tyczący jednego właśnie z ewangelistów, a więc Filipa, 8 rozdział, tam jest od wiersza 5 do 20, ale odczytamy tylko od 5 do 7. Od 5 do 7. Lecz Filip, a to był ewangelista, jak Marek, Łukasz, Tytus, zaszedłszy do miasta samaryjskiego, opowiadał im Chrystusa, a lud miał wzgląd jednomyślnie na to, co Filip mówił, słuchając i widząc cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste od wielu tych, którzy je mieli, wołając głosem wielkim, wychodziły, a wiele powietrzem ruszonych i chromych uzdrowieni są. On posiadał dar Ducha Świętego. On posiadał dar Ducha Świętego. A więc mógł uzdrawiać, mógł wypędzać demonów. Tak? Ale on nie mógł tych darów Ducha przekazać komu innemu. On czynił cuda, ale nie mógł tego daru komu innemu przekazać. Dopiero kiedy to się stało i kto mógł? 14 do 17 czytamy. Usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie i Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy tam przyszedłszy modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. Albowiem jeszcze był na żadnego z nich nie stąpił. Patrzmy. Filip czynił cuda, tak? Uzdrawiał tam. Ale nie udzielił nikomu Ducha Świętego. Nie miał tego przywileju. Ale tylko pochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe. Wtedy na nie wykładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego. A więc ci apostołowie dopiero się udali. Bóg tam udzielali między nimi darów Ducha Świętego innym. Ale Filip nie mógł. A więc to jest dowód, że tylko 12 apostołów mieli ten przywilej. Ktoś powie, dobrze, ale ci uzdrowiciele, którzy mówią, że są wierzącymi w Boga, w Jezusa, i że oni posiadają tą moc, którą posiadali apostołowie, opierają się na Biblii. Tak, opierają się na Biblii. Że tą moc posiadają i że można w obecnym czasie mocą Bożą i mu zieloną uzdrawiać. I dają taki dowód. Między innymi Druga Królewska, 20 rozdział, wiersze od 1 do 7. Dają jako dowód. A o czym tam jest mowa? Ja tylko przypomnę, braterstwo. O królu Ezechiaszu, który zachorował na śmierć. Urósł mu potężny wrzód. Można powiedzieć, jakby to dzisiaj rak. To był rak. Ale został uzdrowiony. On się modlił gorliwie do Boga. I został uzdrowiony. Tak. Pan przekazał przez proroka. Jakaś tam wykonana była jakiś skład pewnej maści, coś podobnego, no trudno powiedzieć, ale coś i ten wrzód był obłożony, w każdym razie został uleczony i jego życie przedłużone. A więc podają, wystarczy, a więc jedni ci zdrowicieli, którzy mówią, że wystarczy się modlić do Boga, do Jezusa i można być uzdrowionym. To jest dowód. Oni zapominają, drodzy bracia i siostry, ci, którzy się na ten dowód powołują, że modlitwa do Boga może uzdrowić, że cielesny Izrael był pod fizycznym, doczesnym, boskim błogosławieństwem. Czytamy w III Księdze Mojżeszowej, 26 rozdział. Tam są obietnice na początku podane. Jeśli będziecie mi posłuszni, przestrzegać prawa, zakon, któreście się zobowiązali wykonywać, to będziecie mieli wszystkiego dostatek. I między innymi nie będziecie chorować. Żadna obca choroba was się nie dotknie. Tak? Gdy będziecie wierni. Ale gdy będziecie niewierni, to będę was trapił, będę was karą. Tak? A gdy będziecie wierni, będziecie mieli na polu ufite plony, dostatek, urodzaj, no wszelkich dóbr doczesnych. Chrześcijanie nie rozumieją tych rzeczy. Ogólnie mówiąc, że w wieku Ewangelii Bóg nie zapewnił doczesne błogosławieństwo swoim naśladowcom. Że doczesne błogosławieństwo materialne było obiecane cielesnemu Izraelowi. I między innymi zdrowie fizyczne było obiecane. Tak? Cielesnemu Izraelowi, gdy będą wierni przestrzegać zakon, to nie będą chorować. Ale nie duchowemu Izraelowi. Tego nasz Pan ani apostołowie nie obiecali. Ale cierpienia między nimi, cierpienia przebiegają również, objawiają się przez różne choroby, na które Bóg dozwala. Podają następnie Psalm 103, od wiersza 2, 4. Tam są pewne obietnice, które uzdrawia wszystkie choroby Twoje. Tu jest dowód, mówią, że Bóg uzdrawia wszystkie Twoje choroby.
Bóg może uzdrowić wszystkie choroby.
My mówimy, to się odnosi do chorób duchowych. Oni mówią nie i do fizycznych. I również należy o tym wspomnieć. W cielesnym Izraelu, tak. Gdy był pod zakonem, literalnie. Ale nie odniesienie do duchowego Izraela. On uzdrawia duchowy Izrael, ale ze wszystkich duchowych chorób. Ale nie fizycznych doczesnych. Takiej obietnicy nie ma. Nie znajdziemy żadnej obietnicy. Dla duchowego Izraela, dla naśladowców Jezusa Chrystusa podczas wieku Ewangelii, zapewnienie fizycznego zdrowia. Duchowego tak. Następnie podają Jan 5, a wiersz 7. Odczytam ten werset. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 7. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Nic dodać, nic ująć. Mówią, patrzcie, Jezus powiedział. Czegokolwiek byście chcieli. A więc gdy zachoruje kto, będzie prosił Boga, to otrzyma to. Ale zapominają, że Pan stawia dwa warunki na początku. Jeśli we mnie mieszkać będziecie. A co to oznacza? Mieszkać w Chrystusie. Przyjąć Jego wolę. W Nim mieszkać. Przyjąć, żeby Jezus zamieszkał w naszym sercu myśle. A to jest przyjęcie Jego woli. Jeśli słowa moje w was mieszkać będą, drugi warunek, a więc stosownie stosować się do Słowa Bożego. A co Słowo Boże wykazuje? Czy znajdziemy chociaż jedną obietnicę w Nowym Testamencie, że dla naśladowców Jezusa Chrystusa zapewnione jest zdrowie fizyczne? Nie znajdziemy żadnego wersetu. Nie znajdziemy. Takiej obietnicy Jezus nie dał. Ani Bóg przez Jezusa, ani apostołów. Zobaczcie, siostry, poświęceni, gdyby prosili o uzdrowienie w danej chorobie, Boga, prosili wprost Boga o uzdrowienie, to można powiedzieć, by się nie zgadzali ze ślubami poświęcenia. Tak jak jeden z braci kiedyś przedstawił sprawę poświęcenia. Gdy my się poświęcamy, to jest czysta kartka, a my się tam u dołu podpisujemy. Kowalski Jan. Czy Szwed Jan, mówiąc o sobie. I teraz Pan nam wpisuje. Najpierw kłopoty w rodzinie, rodzina się odwróci. Później nieprzyjemności w pracy. A później tam jeszcze inne jakieś przeszkody. A naraz, no tam już wiek, no już średni, czy już odeszły w ogóle. Jedna choroba, później druga choroba. A ja się podpisałem tutaj. I teraz, jeśli Pan pozwoli na taką czy inną chorobę, ja mam się buntować? Boże, uzdrów mnie, bo ja nie chcę chorować. Więc zobaczcie, siostry, rozumiemy, że poświęceni wieku Ewangelii przyjęli wolę Bożą i złożyli swoje ciała, wszystko swoje, obecne jestestwo, na ofiarę, jeśli Pan dozwoli, na między innymi choroby, a choroby są z różnych przyczyn. Z różnych przyczyn, to je należy przyjąć. Ale o co prosić? O siłę wytrwania w dawnych doświadczeniach. Tak, to byliśmy świadkami nawet wspólne modlitwy. Ja nie byłem w Wrocławiu za siostrą Wynarzową, tak. Ale jakożby wola pańska się objawiła. Ja pamiętam przykład brata Rogowskiego, jak jedna, to było przed wojną, jedna siostra, był początkujący zbór, przyszła, bracia, módlcie się. Mąż zachorował, przywiozą ze szpitala. Lekarze mówią, koniec, nie ma ratunku dla niego. Kilkoro dzieci, taka drobnica w ogóle. Co ja teraz pocznę sama? Pan wysłuchał tej modlitwy. I został uzdrowiony, tak. Nastąpiło przesilenie, on jeszcze żył później. Ale co się później stało? Czy utrzymywał tą rodzinę? Tak, znalazł sobie konkubinę. I tak zostawił tą żonę. A więc ta siostra wtedy powinna prosić zbór, aby się modlili wspólnie i ona do Pana, aby dali, aby się objawiła Pańska wola. Tak, Pańska wola. Pan by ją nie opuścił, bo i tak została opuszczona przez tego męża. I aby w takich doświadczeniach wytrwać, nie załamać się, nie zniechęcić. O to należy prosić Boga, a nie o uzdrowienie. Zobaczcie, siostry, ktoś powie, no bracie Szwedczy, czy Bóg nie jest zdolny, czy jest uzdrowić? Tak, my wierzymy, że oni są zdolni uzdrowić. Tak. I Bóg nieraz może dokonać cudu. I On dokonuje cudów nieraz. I jest, tak? Że nieraz uzdrawia. Było wiele przykładów, można przytoczyć. Były sytuacje, można powiedzieć, wyjścia. Było Jego wolą, żeby uzdrowić daną osobę. Lekarze mówili, nie ma ratunku. Ale były sytuacje, że Pan uzdrowił. Że dana siostra, czy dany brat po prostu wydźwignął się z danego schorzenia. Niby śmiertelnego jakoby. Tak, my wierzymy, że oni są zdolni. Że nas Pan Jezus, który dokonował cudu uzdrowienia przy pierwszym przyjściu w tej chwili, posiadał wiele większą moc, aniżeli przedtem. Tak? Dla nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale co uznajemy, jak rozumiemy? Że to nie jest czas jeszcze na fizyczne uzdrowienie. I na cudowne leczenie w obecnym czasie. Że za tymi cudownymi uleczeniami, które się dokonują, bo niektóre to są tylko fikcje, ale są fakty. Rzeczywiście śmiertelne choroby, nowotwór. To jakieś inne sprawy. Że lekarze mówią, nie ma wyjścia, dany cudotwórca uzdrawia, ale ktoś inny za tym stoi. Nie Bóg i nie Jezus. Restytucja będzie czasem na fizyczne uzdrowienie, ale nie obecne czasy. Tak rozumiemy na podstawie Słowa Bożego. Drodzy bracia i siostry, ale możemy powiedzieć, gdyby nawet Bóg i Jezus stał za tymi cudownymi uzdrowieniami, nie jakimiś fikcjami i tam jakimś szarlataństwem, co tam, jak jeszcze pracowałem, kolega, ja mówię, co, gdzie jedziesz? Jeszcze nie koniec, nie ma trzeciej w ogóle. A no, zwolniłem się, bo w Arturówku, no, przyjechał taki sławny, nazwijmy, on już zmarł. To, tak. Tam w Arturówku taki zakon kobiecy. I on tam przeważnie, jak był dwa razy w Łodzi, to tam przebywał i tam, no, przybywali ci no, chorzy. Na kręgosłup chorował i tam brał rozdasznika, to mu nie pomagało. 50 zł wtedy zapłacił. A to były jeszcze stare pieniążki w ogóle, tylko jeszcze długo, długo przed wymianą. W każdym razie na drugi dzień ja mówię, no jak? Zdrowy jesteś? A daj spokój, powiada. Nic mi to nie pomogło. Ale są, drogie braterstwo, jest wiele faktów, że są uzdrowieni. Oczywiście te osoby wcześniej czy później umrą, ale to jest niedokonywane mocą Bożą. Ale przypuśćmy, drodzy bracia i siostry, gdyby Bóg nawet za tym stał, to czy poświęceni mogliby korzystać z cudownych uzdrowień i mogą prosić o zdrowie? Jak już powiedziałem, nie znajdziemy żadnego wersetu w Nowym Testamencie, ani żadnego przykładu życia apostołów. Patrzmy na przykład naszego Pana. Jezus posiadał moc do uzdrawiania. Wielu uzdrawiał. Ale patrzmy, gdy był głodny, czy uległ sugestii przeciwnika, aby uczynić z kamieni chleb? Mógł uczynić tego cudu. Nie użył tej mocy dla własnego osobistego dobra. Gdy był zmęczony, to mógł użyć tej boskiej mocy do regeneracji szybko swoich sił fizycznych. A on co? Zmęczony usiadł przy studni, odpocząć, aby nabrać sił. Odpoczął, tak? Gdy było to spotkanie z Samarytanką. Nawet wrogowie Jego zauważyli. Patrzcie, ten, który innych ratował, innym pomagał, sobie nic nie może pomóc. Patrzmy, nawet wrogowie to zauważyli. Apostoł Paweł, również na początku, gdy po cudownym ukazaniu się naszego Pana, chorował na oczy. I sam mówił, przykrość Pana prosił. Nie rozumiał na początku tej rzeczy, ale później zrozumiał, że ważniejszą była ta moc, której potrzebował przez całą swoją misję. Moc Boża w różnych sprawach, w różnych niebezpieczeństwach, w różnych doświadczeniach, a nie tylko w celu fizycznego uzdrowienia. Ale później zrozumiał. Ale na początku nie rozumiał tego tematu, tej rzeczy. Pana prosił 3 razy o cudowne uzdrowienie. Boże, ja będę bardziej Cię służył. Będę bardziej sprawny, więcej zdziałam. Dopiero później zrozumiał, że więcej zdziałał właśnie z tą chorobą oczu. Prawdopodobnie cierpi mu stale łzy w oczu. I miał no, niezbyt wyrazisty ten. Niedobrze widział. Prawdopodobnie. To było przeszkodą dla niego. W jego podróżach jest inny. Ale dopiero później zrozumiał, że moc, która mogła być użyta do uzdrowienia, to jest potrzebne mu we wszystkich doświadczonych sytuacjach, a które były różne, jak to na innym miejscu wymienia. Patrzmy, nie użył daru Ducha Świętego względem poświęconej innej osoby. Patrzmy, gdziekolwiek byli uzdrowiani, to byli obcy. To znaczy obcy ludzie, a nie już naśladowców naszego Pana. Czytamy w liście do Filipian 2:25-30 o Epafrazycie, który zachorował na śmierć. Nie użył apostoł Pawła, ani innych z apostołów, mocy Bożej, by go uzdrowić. Tak samo Tymoteusz. Był towarzyszem w podróży apostoła Pawła i chorował na żołądek, na niestawność żołądka. To było przeszkodą, szczególnie w podróży. Nie użył apostoł Paweł tej mocy, ażeby go uzdrowić. Ale co mu zalecił? Używaj wina po troszkę dla lepszego trawienia. A więc można było przytaczać wiele innych przykładów, drodzy bracia i siostry, że moc, które nasz Pan posiadał, apostołowie posiadali, to nie była dla ich osobistego dobra, dla innych naśladowców, już poświęconych, oddanów, ale dla obcych, na zewnątrz. A więc dalej Ducha Świętego były na zewnątrz. Drodzy bracia i siostry, tak jak już powiedziałem, tylko apostołowie ten przywilej posiadali. Jednym z darów uzdrawianie. I teraz, kiedy się skończyły? Więc można przypuszczać. Wiemy, że apostoł Jan, najmłodszy, najdłużej żył. Umarł na wyspie Patmos. Coś na przełomie roku setnego. I komuś tam jeszcze, ostatniemu, przekazał jakiś tam z darów Ducha Świętego. A więc można po śmierci Jana doliczyć jedno jeszcze pokolenie. No w tym czasie nie była dość długa życia ludzkiego. No weźmy przeciętnie może 40-50 lat, przykładowo, 50 lat. Daję tylko przykład. A więc po śmierci Jana. A więc w chwili śmierci kogoś tam ostatniego, któremu apostoł Jan przekazał jednym z darów. Dary Ducha Świętego stałe. A więc to jest uzurpatorstwo, przypisywanie sobie tylko mocy Bożej, że posiadają tą samą moc ci uzdrowiciele, którą posiadali apostołowie. To już wspomniałem, drodzy bracia i siostry, nasze modlitwy przede wszystkim powinny być o Świętego Ducha, ale Jego przyjawy, jak wiarę, jak również znajomość, mądrość, sprawiedliwość, a pozostawiając Bogu Jego mądrość, On ma najlepsze rozeznanie, co dla nas jest dobre, chociaż nam się nieraz może wydawać dziwne. Pewne boskie postępowanie. Wydaje się nam dziwne, drogi Boże. Na przykład czasem brat czy siostra, szczególnie brat, na przykład usługujący, traci siły i zdrowie w wieku, jeszcze gdyby mógł jeszcze wiele lat służyć. Znamy wiele takich przykładów. To są ciężkie doświadczenia. Jak się pogodzić? Jak to przyjąć taką wolę Bożą? Ale nic nam nie pozostaje, tylko przyjąć. A wierzymy, drodzy bracia i siostry, że Królestwo będzie właściwym czasem na leczenie nie tylko z chorób fizycznych, ale przede wszystkim ważniejszych chorób duchowych, moralnych. A póki co, to używajmy, tak jak nam lekarze zalecają, oczywiście. Ktoś powie, że najlepiej być, każdy sobie powinien być lekarzem. Ale należy nie lekceważyć pewnych rzeczy i używać środków konwencjonalnych, normalnych. I jak już wspomniałem, dziś jest taki nawrót do ziółek tych rzeczy, bo to są też dobre rzeczy, jako pomocnicze, ale niezupełne, bo też nie będę podawał tego przykładu. Znałem tę osobę, tą siostrę, która właśnie była tak zafascynowana metodami niekonwencjonalnymi. Mały guzek na piersi, zlekceważyła to. Lekarz powie, na operację nie. Właśnie poszła do zielarza. A niestety, czas się przedłużył i już jej nie ma. Umarła. Gdy później poszła do lekarza, gdy już nie było ratunku, a co pani? Ja mówiłem pani, a pani nie chciała. Niestety, w rzeczach poważnych to nie można używać ziółek. Drodzy bracia i siostry, kończąc nasz temat, chciałem zacytować werset z Izajasza 33-24. Co za błogosławione czasy będą królestwie naszego Pana, tak jak mówi tam prorok, a nie powie, żaden z obywateli zachorowałem. Dzisiaj, gdy się spotkamy, to nieraz dobrze, nawet porozmawiamy, bo jeden drugiemu ma coś doradzić, dopomóc. jakąś wiadomość, tylko żeby to nie było za dużo. Nie tylko na temat chorób, bo i rzeczy są duchowe, poważniejsze. Ale jest dobrze nieraz, bo można się pewne rzeczy dowiedzieć. A w przyszłości nikt nie powie przy spotkaniu. Chory jestem. Albo jak się czujesz? Każdy będzie się dobrze czuł. Prorok podaje, a nie powie żaden z obywateli zachorowałem. Objawienie 22:3. Tam nie będzie żadnego przekleństwa. Nie będzie chorób, nie będzie z tego tytułu cierpień. Jakże, drodzy bracia i siostry, jest cenna modlitwa pańska, przyjdź królestwo Twoje. Bo ona właśnie uczyni koniec. Ile łez, może łez jest wylany z powodu różnych chorób cierpień, ale dzisiaj ludzie wiele cierpią. Człowiek tak nieraz maruje na swoje życie, z tego, z innego niezadowolony, a tak najpierw pójdzie do szpitala, a jeszcze na oddział onkologiczny. O, to się wychodzi za drzwi i gdyby nie pobicie, to by się na kolana padło. Tak się Bogu dziękuję. Za to, co się posiada. Bądźmy wdzięczni, drodzy bracia i siostry, Bogu i naszemu Panu Jezusowi sobie, że chociaż nieraz i dozwala na choroby, ale drodzy bracia i siostry, ja to nieraz tak powtarzam, a ile nam przyszło jeszcze żyć? 5, 10 lat młodsi, 20, 30 lat. Jakżeż ten czas szybko umyka? Czy nie warto właśnie te lata, które nam jeszcze pozostały, spędzić w wierności dla Pana, dla prawdy i żyć według zasad Słowa Bożego? Dzisiaj ludzie nieraz właśnie zaprzedają się nawet obcym mocom, siłą demoniczną, aby przeżyć swoje życie, ale oni nie rozumieją tych rzeczy. Tak jak powiedziałem, mój kolega powiedział, a co mnie obchodzi? Zdrowie i życie dla mnie najważniejsze, a jaką to mocą ktoś to dokonuje, to dla mnie jest nieistotne. Dlatego kończąc, drodzy bracia i siostry, czasy, tak jak wspomniałem, i to, co nasz Pan powiedział w Ewangelii Marka na naszym wersecie podstawowym, że czasy są bardzo złe, zwodnicze, by można zwieść się wybranych. Są niektóre rzeczy tak na graniczu prawdopodobieństwa. Pamiętacie te czasy z tym wahadełkiem? Pamiętacie? Nawet nieraz w gościnach u braterstwa ktoś tam wyjął i tam sobie coś wachlował. Szkodzi, nie szkodzi, szkodzi, nie szkodzi. Patrzmy. A to są takie początki były. Tak dzisiaj jest wiele takich rzeczy. To, co nasz Pan powiedział na Ligie Marka. Będą znamiona cuda, czyli wielkie by można zwieść się wybrane. Nawet wybranych. To znaczy niektóre rzeczy będą tyle prawdopodobieństwa. I być może podstawy jakoby Biblii. By można zwieść. A trzeba być ostrożnie postępować. A czy my wszystko rozeznamy? Trudno nam jest rozeznać. Dlatego udawajmy się zawsze do Pana w takich sprawach. A Pan nam dopomoże. Niech nam Bóg błogosławi w dalszym naszym ostrożnym życiu, poświęcony w tych trudnych, ostatecznych dniach ucisku, który się bardziej zmaga. Na każdej płaszczyźnie się zmaga. Jak również na tym punkcie. Jest to czas bardzo złotniczy. Niech nam Pan dopomaga w tym wszystkim i Pan nam dał zwycięstwo, czego braterstwo życzę. Sam pragnę i na tym kończę.